Dzień dobry. Dziś kontynuujemy spotkanie z sarmatami, to znaczy naszymi szlachcicami, którzy w XVI wieku sobie uroili, że pochodzą od pradawnego ludu, są od wszystkich lepsi, oni stanowią państwo i generalnie są pępkiem świata. Wiemy już skąd to głupie przekonanie, jaka była dla nich największa wartość, chociaż siłą rzeczy i tak jeszcze dziś o tym wspomnę, i skąd wzięła się wyjątkowa szlachecka moda. Tylko tak na serio, a nie według bajek dla zakompleksionych waćpanów. Dziś z kolei opowiemy sobie co nieco o sarmackiej sztuce. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Sporo miejsca ostatnio poświęciliśmy wpływom Orientu na naszych waćpanów. Na to, jak się ubierali i jakie organizowali imprezy. Jednak wpływy z zachodu nadal były wyraźne. Nie inaczej było z barokiem, który kiedy trafił na nasze ziemie, to nasi szlachcice oczywiście zinterpretowali go po swojemu, po czym wymieszali z wpływami orientalnymi. Nie to, żeby było w tym coś strasznego. Przenikanie się kultur jest całkiem w porządeczku i prowadzi często do wielkich dzieł sztuki. A czy nasz barok sarmacki takie wytworzył? To już na szczęście nie mnie osądzać, bo sztuka to kwestia gustu. Pochylmy się jednak nad elementami artystycznego trendu, który Tadeusz Chrzanowski w swoich wędrówkach po Sarmacji Europejskiej określił jako papkę rozmaitych pokarmów. Okej, przyznaję, nie brzmi to zbyt apetycznie. Wyjątkowa była u nas bezdyskusyjnie literatura. W prozie królowała epika wszelaka, historyczna, religijna, fantastyczna, generalnie mocny akcent na sielankę. Podobnie jak w poezji, gdzie, tu w sumie nic nowego, dominowały miłość i religia. Ktoś może pomyśleć, że dość po macoszemu te tematy traktuję, ale mam swoje powody. Generalnie wspomniane gatunki literackie w dobie sarmatyzmu były zazwyczaj słabe. Nie zawsze, ale w większości to był potworny przerost formy nad treścią. Pod grubą warstwą słownego kwiecia niewiele było wartościowego przekazu. Jak ktoś szuka czegoś godnego uwagi z tego okresu, to można sięgnąć po Wacława Potockiego. On był spoko. Zdecydowanie nie ma jednak co sięgać po Wespazjana Kochowskiego i jemu podobnych. Czemu? Bo tu już wjeżdżamy w literaturę sarmacką, czyli literackie opisy, czemu Polacy, czyli polscy szlachcice, są najlepsi i wszystko im się należy. Tu pojawia się już wątek naszych waćpanów jako narodu wybranego, którego zadaniem jest ochrona wyjątkowych wartości na czele ze złotą wolnością, czyli niczym nieograniczonej swobody szlachty. O tym religijnym aspekcie jeszcze sobie opowiemy w kolejnym spotkaniu, ale zostańmy jeszcze przy odjechanej literaturze. Równie istotne było podkreślanie odwagi i waleczności polskiego wojska. I w sumie spoko, nie ma w tym nic złego i zdecydowanie było się czym chwalić, ale autorzy i to podciągali pod wypełnianie dziejowej roli w historii i pod walkę z poganami. Dodatkowo może i sam Kochowski chciał sobie połechtać ego, bo sam brał udział w walkach pod Wiedniem przy Sobieskim, więc głupio by było nie podkreślić swojej roli w tak epokowym wydarzeniu. Zejdźmy już jednak z tego Kochowskiego, bo dobrym zawodnikiem w literaturze baroku sarmackiego był też Maciej Kazimierz Sarbiewski, jezuita, historyk literatury, znawca łaciny oraz potężny ksenofob, co dość mocno dawał odczuć w swoich utworach, za które został wyróżniony przez papieża Urbana VIII laurem poetyckim. Mniej plującym jadem autorem z tamtych czasów był Hieronim Morsztyn, który pozostawił nam po sobie sporo opisów szlacheckiej kultury, w tym rezydencji, o których już kiedyś sobie mówiliśmy. Generalnie najpopularniejszym gatunkiem literackim doby sarmatyzmu był pamiętnik i tutaj mógłbym przejść do bardzo ważnej postaci, jaką był Jan Chryzostom Pasek, ale on mi się przyda w kolejnym spotkaniu. Miast tego zmieńmy dziedzinę sztuki na malarstwo, jak to u nas wyjątkowe. Bo owszem, w innych miejscach Europy można było również spotkać obrazy szlachty, bogaczy, cechujące się statyczną sylwetką i dużym realizmem, ale portretów trumiennych to w takiej Portugalii choćby ze świecą szukać. Tymczasem u nas, zwłaszcza w wieku XVII, była to rzecz powszechna. Był to portret farbą olejną na blasze, portret zmarłego umieszczany na boku jego trumny, że tak się wyrażę, od strony nóg. Nie ma się więc co dziwić nietypowym kształtom, sześcio, a nawet ośmioboku. O ile jednak była to forma bardzo charakterystyczna dla naszych stron, to niektórzy historycy sztuki uważają, że nie był to pomysł w pełni oryginalny, a inspirowany pośmiertnymi maskami z epoki starożytnego Rzymu. Nie ma się jednak co smucić, bo nasi wymyślili też coś bezdyskusyjnie swojego. Religię tak odjechaną, że to się aż w głowie nie mieści i o tym opowiem następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.